Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o handlu. Od tygodnia uruchomione są na przykład galerie handlowe. Sklepy, szczególnie z branży spożywczej, działały cały czas, choć ze szczególnymi ograniczeniami. Całkiem dobrze funkcjonuje e-handel. Jak zatem branża handlowa przetrwała prawie 2 miesiące ograniczeń? Jak będzie funkcjonowała po pandemii? Czy już są widoczne zmiany, które zostaną z nami po pandemii wśród klientów? O tym dzisiaj w programie zapraszam. Witam naszych gości, a są nimi dzisiaj Rafał Sonik, właściciel Gemini Holding. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry państwu.
Krzysztof Pakuła, szef grupy Horten. Witam.
Witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy Radia, Polskiego Radia Bełstot.
Oraz Łukasz Kierus, szef taniej książki, firmy, która handluje książkami, szczególnie w internecie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Może zaczniemy od pana Rafała Sonika, ze względu na to, że z powodu swoich biznesowych potrzeb będzie z nami nie do końca audycji, a zatem skupmy się na moment na galeriach handlowych. Jak one przetrwały, jak ten tydzień od wznowienia działalności wpłynął na kondycję?
Podczas lockdownu z Chin docierały do nas hiobowe wieści, że handel offline'owy po otwarciu w pierwszych regionach Chin dotkniętych koronawirusem notował 20-30% footfalle i sprzedaż na tym podobnym poziomie, czyli 1/5 do 1/4 sprzedaży to były Chiny. Tymczasem Polska otworzyła się o wiele, wiele lepiej. 4 maja w ubiegły poniedziałek ruszyliśmy i od razu z 50 mniej więcej średnio procent odwiedzalności i obrotów.
Czyli połowa klientów sprzed pandemii pojawiła się mimo wszystko po wznowieniu w galeriach handlowych.
Tak, i każdego dnia ten wskaźnik odrobinę rośnie. Dzisiaj widzimy już, że sięga około 60% uśredniając dla Polski, natomiast w poszczególnych miastach rozkłada się dość nierówno. O dziwo, w największych miastach, w Warszawie, wskaźniki są istotnie niższe, w miastach średnich i mniejszych, mam nadzieję, że również w Białymstoku, są istotnie wyższe. Dzisiaj w miastach 100-200 tysięcznych obserwujemy odwiedzalność i obroty na poziomie nawet 70 i ponad 70%.
Co zrozumiałe, bo w takiej Warszawie czy na Śląsku koronawirus większe skutki spowodował. Na Podlasiu już nie rosną na przykład od paru dni zachorowania. W związku z tym wszyscy czujemy się bezpieczniej.
Rzeczywiście czujemy się w wielu regionach bezpieczniej, ale ta różnica ogromna w odwiedzalności i w obrotach wynika również z tego, że w największych miastach, weźmy tu za przykład Warszawę, nie działają całe dzielnice biurowe, bo przecież ludzie pracują w domach, nie działają szkoły wyższe, uniwersytety, szkoły średnie, z których też kilkanaście, dwadzieścia parę procent klientów galerii pochodziło. Tak więc te miasta są wciąż dotknięte jeszcze jakimś rodzajem lockdownu i wielu klientów w Warszawie po prostu jeszcze dzisiaj nie działa, nie funkcjonuje tak jak normalnie.
Jak duży procent galerii nie przetrwa tego odmrażania i w ogóle tej pandemii? Jak dużo firm będzie musiało troszeczkę zmodernizować funkcjonowanie owych galerii handlowych ze względu na to, że nie wiadomo, czy pandemia się nie powtórzy i trzeba będzie przewidywać ewentualne skutki?
Oczywiście nie znamy jeszcze tego, co się stanie w konsekwencji koronawirusa, choćby tego, czy w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostaną wynalezione czy też ustalone jakieś optymalne metody leczenia i zestaw leków. Co rusz pojawiają się takie informacje z różnych stron świata, ale nie ma jeszcze wypadkowej tych informacji. Wiemy też, że szczepionka skuteczna ma szansę pojawić się dopiero w przyszłym roku. Tak więc koronawirus niewątpliwie będzie wpływał na gospodarkę, w tym na galerie, handel w sposób bardzo znaczący jeszcze wiele miesięcy. Natomiast nie patrzyłbym na to jeszcze dzisiaj, że upadną galerie czy upadną marki handlowe, tylko raczej patrzyłbym na to, czego doświadczamy od tych właśnie 10 dni, czyli od nawet 2 tygodni, można powiedzieć, bo dowiedzieliśmy się przecież o ponownym otwarciu galerii zaledwie 3-4 dni wcześniej. Otóż to, co mnie bardzo podnosi na duchu i co jest wypadkową wszystkich naszych obserwacji, a codziennie od rana do wieczora śledzimy te trendy, to taki entuzjazm i determinacja, z jaką pracownicy sklepów, kierownicy sklepów, management, zarządzający firmy sprzątające, przecież dzisiaj firmy sprzątające muszą używać specjalnych skafandrów, kombinezonów, to samo ochrona musi zupełnie nowe procedury wdrażać. Wszyscy ci ludzie wrócili z ogromnym entuzjazmem, zaangażowaniem i determinacją. Dlaczego? Bo w Polacy mamy jednak, jako Polacy mamy jednak jakiś rodzaj genu dzielności. My bardzo byśmy wszyscy chcieli żyć dobrze. To było widać w latach poprzedzających COVID, ale to też widać od 2 tygodni właśnie w handlu. To nie tylko, bo przecież i służba zdrowia jest tego przykładem, ale naprawdę bardzo nam zależy, żeby dobrze żyć. A jedynym sposobem w Polsce, żeby dobrze żyć, bo przecież jesteśmy pozbawieni ropy naftowej czy gazu jako źródeł wielkiej części dochodu narodowego. Nasz dochód narodowy jest z pracy, a więc my chcemy pracować, żeby lepiej żyć, i to w handlu doskonale teraz widać.
I jeszcze pytanie związane z tym, czy wielkie galerie handlowe będą się przekształcać także konstrukcyjnie, to znaczy, że wiele tych pawilonów, tych placówek, które tam funkcjonują, będą wybijały sobie drzwi na zewnątrz, żeby zrobić niezależne wejście, no bo jak pokazują takie mniejsze galerie, w których są te niezależne wejścia, one funkcjonowały cały czas, oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie.
Te galerie, o których pan mówi, to zapewne mają branżową nazwę Retail Park. To jest taki obiekt, przy którym jest duży parking, też przystanki autobusowe, parkuje się samochód i bezpośrednio z tego parkingu wchodzi się do sklepu. Rzeczywiście takie działania są już obserwowane, bo retail parki są niewątpliwie odrobinę bezpieczniejsze w obecnych okolicznościach. My jesteśmy w trakcie budowy w Tychach, którą zaczęliśmy tuż przed lockdownem. Sami też pracujemy właśnie nad takimi wejściami z zewnątrz, żeby ludzie mogli sobie swobodnie wchodzić wprost z parkingu, ale to do czasu, kiedy te funkcje galeryjne, takie budujące społeczność, wrócą, bo wtedy, kiedy one już wrócą, a to jest kwestia pewnie następnych kilku, może kilkunastu miesięcy, sądzę, że perspektywa 2021 jest realna, wtedy znowu zatęsknimy za tym, co jest przecież największym atutem galerii, czyli za spotkaniami, za restauracyjkami, za kinami, za fitnessem, za wieloma funkcjami, które dzisiaj są, no, z powodów oczywistych, zdrowotnych, bezpieczeństwa, zawieszone. Tak więc moim zdaniem, krótkoterminowo patrząc, faktycznie sklepy z wejściem z zewnątrz mają lepiej i niech tak będzie. Retail parki mają lepiej i niech tak będzie, bo przecież klienci powinni się czuć bezpiecznie i komfortowo. Na dłuższą metę jednak myślę, że bardzo zatęsknimy, bardzo duża część społeczeństwa zatęskni za tym wspólnym czasem w galeriach również.
Czyli nie przewiduje pan ograniczenia liczby takich wielkich galerii, klasycznych galerii handlowych?
One się przestaną rozwijać, to znaczy, źle powiedziałem, przestanie ich przybywać raczej, czyli albo zostanie spowolnione trwale tempo powstawania nowych obiektów, albo wręcz przestaną powstawać nowe obiekty. Natomiast te, które już istnieją, będą się dalej przekształcać, tak żeby lepiej służyć zmienionym potrzebom klientów, tak żeby choćby właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, ale myślę również, że bardzo szybko będzie ewoluować oferta gastronomiczna i rozrywkowa, podkreślam, po COVID-zie, i będą takim dynamicznym przemianom podlegać. Będzie wzmocniony zdecydowanie omnichannel, czyli połączenie handlu internetowego z handlem tradycyjnym, tak żeby w efekcie te dwa kanały handlu, dystrybucji były w coraz większej symbiozie i takiej koherentności. Natomiast nie sądzę, żeby powstawały nowe galerie, i jestem też umiarkowanym optymistą w sprawie zachowania tych dotychczasowych, bo widzimy, mam kontakt z kilkuset galeriami w całej Polsce i widzimy, że wysiłek ze strony i najemców, i wynajmujących, czyli i właścicieli galerii, administratorów jest ogromny, żeby te obiekty utrzymać. Jest to też wysiłek banków, które są świadome, że to jest ogromny segment kredytobiorców i że w takim trudnym okresie jak teraz trzeba wszystkim podmiotom z portfela kredytowego pomagać, czyli i najemcom, właścicielom marek handlowych, i wynajmującym, czyli właścicielom obiektów. Wszyscy mamy finansowania bankowe i banki doskonale rozumieją, że tutaj pomoc jest po prostu konieczna.
Dziękuję bardzo za udział w audycji, bo wiem, że czekają następni, chętni, no i najważniejsze to kontrahenci. A zatem wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i jeszcze więcej optymizmu niż do tej pory pan wykazał.
Dziękuję panom i będę nagram audycję, resztę audycji z przyjemnością przesłucham. Dziękuję gościom, wysłucham panów tak jak panowie wysłuchali cierpliwie mnie. Do usłyszenia.
Dziękuję zatem. Pożegnał się z nami pan Rafał Sonik, właściciel Gemini Holding. Teraz pytanie do szefa grupy Horten, Krzysztofa Pakuły. No, ten segment handlu, który pan reprezentuje, to przede wszystkim spożywka. Czy ona przetrwała w dobrej kondycji? Jak pan to ocenia?
No generalnie może dwa słowa bym powiedział o samej grupie. To jest grupa, właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, jest to grupa sklepów generalnie spożywczych, przemysłowych, z profilem przede wszystkim na spożywcze. To jest o naszej około 2000 placówek w Polsce. Generalnie są to sklepy osiedlowe, nie są takie duże jak sklepy, jak przed chwilą tutaj były hipermarkety i one trochę inaczej, jak tutaj słyszałem z wypowiedzi pana Sonika, dostosowały się. W pierwszym okresie, my może jakbyśmy zaczęli, podzieliliśmy to tak jakby na pierwsze okresy. Ten pierwszy okres, on nie był dość nikomu znany, jakie będzie zachowanie, bo to tak jakbyśmy wchodzili na nowe tereny.
Ja mam tylko prośbę, panie Krzysztofie, żeby pan przysunął się bliżej mikrofonu, będzie pana lepiej słychać, nie będzie takiego pogłosu i pomieszczenia. Słuchamy dalej.
Generalnie wracając do tego, mówimy, że nasze sklepy razem z klientami dostosowywały się do istniejącej sytuacji. Ta sytuacja nigdy nie była taka, która by się powtórzyła. Musieliśmy wspólnie wypracowywać ten model. Tutaj korzystaliśmy przede wszystkim też z zaleceń Ministerstwa Zdrowia o szczególnych zachowaniach, środkach ostrożności i w miarę jak najszybciej staraliśmy się przekazywać te komunikaty i działać praktycznie, żeby powodować, że klient czuł się w sklepach tych bezpiecznych. Pierwszy okres to charakteryzował się tym, tak jak przy każdych takich jakichś kataklizmach, że ludzie zaczynają się kierować z zakupami takimi podstawowych produktów. W związku z tym w pierwszym okresie dało się zauważyć, że w sklepach zaczynały być wykupywane te podstawowe, długoterminowe towary, półki, ale to trwało dość niedługo, około tygodnia. Następnie była taki właśnie przez Ministerstwo Zdrowia określone procedury, jakie galerie czy sklepy mogą być otwarte. To było w zależności od powierzchni, które mogły działać. Akurat ta grupa sklepów, które my tutaj razem współpracujemy, to jest sklepy, które cały czas uczestniczyły dziennie w zaopatrywaniu na ludności w podstawowe artykuły spożywcze. Generalnie klienci nasi właśnie to tak jak przy takich różnych okresach, tak jak lokalne społeczności bardziej się wiążą, bo się bardziej znają i wiedzą co na kogo stać. Także sklepy osiedlowe, które one tutaj w większości w naszym na terenie kraju są właśnie na lokalnych społecznościach. Dlatego ci klienci nasi wcześniej z nimi współpracowali, korzystali z tych sklepów i budziły zaufanie. I poza tym każdy mniej więcej klient się znał i sprzedawca się znał, także klienci...
Udało się to wszystko przetrwać. Pytanie, czy był duży spadek obrotów, czy raczej na równi jest?
Jak wchodzę tutaj w słowo pana redaktora, no to ja powiem, że to był w pierwszym momencie to boom taki bardziej zakupowy, pomimo ograniczaliśmy też godziny sklepów, ale tak jak wspominałem wcześniej, ludzie kupywali jednak większe te zakupy i może nie kierowali się też ceną czy ilością, ile wydadzą pieniędzy. Pierwsze było zapotrzebowanie, żeby się pozyskać te towary. To pierwszy okres na pewno, ten marcowy, to był generalnie bardzo dobry dla sklepów spożywczych, które w tym okresie pracowały. I generalnie, no, tak jak wspomniałem wcześniej, zaufanie miały klientów wcześniej, były stosowane specjalne pleksy, ogrodzenia też, trzymane te odległości, a te środki zapobiegające, tutaj dezynfekujące, także powodowało to, że jednak ludzie kupywali dość znacznej ilości i nie dało się odczuć tak generalnie, żeby była jakaś zachwianie w równowagi handlu. Podobnie jak dostawcy w tym samym okresie też spisywali się zgodnie ze swoimi procedurami, były zachowane pewne ciągi, które udowodowały. I tak jak widać, że te sklepy, które działały, one nie spowodowały w związku zwiększenia epidemii, tylko ona się utrzymywała tak jak było, to nie powodowało, że gdzieś ludzie poprzez te sklepy, gdzieś ta epidemia się coraz większa robi. Generalnie ona jest, stabilizuje się i tak na tym samym poziomie wygląda. Nie ma z tego tytułu, a myślę, że klienci raczej są zadowoleni, że jednak dostają te najpotrzebniejsze artykuły spożywcze i sobie mogą podczas tej trudnej sytuacji.
Za chwilę, jeśli pan pozwoli, powrócimy do takiego przewidywania, co to będzie w przyszłości po zakończeniu koronawirusa. Teraz pytanie do pana Łukasza Kierusa. Dziękuję za cierpliwość. Książka, nawet tania, nie jest artykułem pierwszej potrzeby. To jak się udało tego rodzaju firmom przetrwać ten trudny okres?
No, firmy takie jak moja, to tak naprawdę mieliśmy małą gwiazdkę czy Święta Bożego Narodzenia w marcu. Zamknięcie nas wszystkich w domach spowodowało, że powstała wielka potrzeba na rozrywkę. Na pewno wszyscy słyszeli o tym, że wszystkie serwisy streamingowe, Netflix i tak dalej odnosiły rekordy popularności, oglądalności, ale nie wszystkim wystarcza obraz, niektórzy chcą czytać i my wszyscy praktycznie, ci, którzy sprzedawali książki przez internet, odnotowali wzrosty. Ten wzrost się zbiegł tak naprawdę z wzrostem spożywcze. Pierwsze te 2-3 tygodnie to był naprawdę ostry pik, w którym sprzedawały się nie tylko książki, ale również produkty właśnie takie, które się sprzedają na święta, czyli gry, zabawki, puzzle, czyli to wszystko, co pozwalało jakby zapomnieć o tym, że siedzi się w zamknięciu, w osamotnieniu i dawało taką przyjemność z spędzania tego czasu i razem, i z dziećmi, i dawało też rozrywkę dla dzieci. Tak więc
to był ten początkowy okres epidemii, kiedy robiliśmy zapasy na wypadek kwarantanny, bo nie wiedzieliśmy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Podobnie z książkami.
Trochę tak i trochę nie, no bo książka tak naprawdę ma jakiś tam krótki czas życia, tak? Czyta się ją dzień, dwa, tydzień, zależy od tego, kto czyta, później robi się głód po więcej. Tak więc po tym takim gwałtownym piku, który był, notujemy cały czas dużo większą sprzedaż niż spodziewaliśmy się w tym okresie. To znaczy, że ludzie cały czas jakby mają głód wiedzy. No, teraz jest coraz lepiej jakby, bo wreszcie możemy spokojnie już się przemieszczać, chodzić na podwórko, pogoda. Widzimy efekt dobrej pogody na sprzedaży, ale nadal ona się utrzymuje na w miarę wysokim poziomie, takim trochę większym niż by wynikało z statystyk czy oczekiwań przedcovidowych.
Czyli to funkcjonowanie w internecie opłaciło się?
No, to jakby jest, czy opłaciło się, to jest drugorzędny temat, ponieważ nie należy zapomnieć o tym, że dla firm takich, które są oparte o logistykę, o dużo ludzi i o dużo pośredników, sytuacja cały czas była niepewna, to po pierwsze, bo nigdy żyliśmy w takim zagrożeniu, że nie wiemy, co się stanie, czy przypadkiem u nas, czy może w firmie kurierskiej nie dojdzie do wykrycia jakiegoś przypadku i to spowoduje zachwianie kanału dostaw. Poza tym boom, który mieliśmy, spowodował dosyć szybkie wymiecenie zapasów magazynowych, przedłużenie czasu realizacji zamówienia, co też trochę powodowało frustrację u klientów, za którą bardzo przepraszam. Ale to była sytuacja dosyć trudna. Do tego wszystkie zabezpieczenia, które musieliśmy wprowadzić na magazynie, gdzie codziennie przychodziło kilkadziesiąt osób w kilku zmianach, izolacja, ich środki ochrony bezpośredniej i tak dalej, to wszystko spowodowało, że jakby ogólny obraz jest dobrze, ale nie jest to jakieś takie złote lata, bo wszystko, dużo rzeczy się nałożyło na to.
Czyli
ale
trzeba było duże koszty ponieść, żeby zabezpieczyć odpowiednio dystrybucję, dostawy, no i obsługę wszystkich zamówień.
Dokładnie tak.
Czyli to trochę zredukowało zyski. Teraz jeśli, czy w związku z pandemią musieliście także usprawniać swoje sprawy informatyczne, żeby przyspieszyć, żeby usprawnić, zmniejszyć oddziaływanie hakerskie i tak dalej, i tak dalej?
No nie, my jesteśmy już dużym i w miarę ustabilizowanym biznesem, jesteśmy przygotowani na duże wzrosty, które mamy w czwartym kwartale, tak więc informatycznie nie, ale oczywiście cała firma przeszła na pracę zdalną, ci co mogli. Największe kłopoty były tak naprawdę z zapewnieniem obsługi zamówień na magazynie. Tutaj chciałbym wykazać wielki szacunek i podziw i podziękowanie dla wszystkich pracowników w ogóle we wszystkich magazynach, centrach logistycznych, firmach dystrybucyjnych, którzy nie mogli wziąć pracy zdalnej i musieli pracować jakby na tym, żeby ten łańcuch dostaw nie został zachwiany. Tak więc największe kłopoty tak naprawdę sprawiło zapewnienie, że będzie odpowiednia ilość osób,
czyli
do
funkcjonowanie,
tego, żeby spełnić wszystkie oczekiwania klientów.
Czyli funkcjonowanie tak. W realu, nie w tym świecie wirtualnym.
Tak, funkcjonowanie w realu było największym wyzwaniem dla nas w tym okresie.
Za chwilę porozmawiamy o wnioskach, jakie wyciągają firmy i handel przede wszystkim z owej pandemii. Co nas czeka w przyszłości, bo po tym początkowym etapie, kiedy robiliśmy zapasy, kiedy przygotowywaliśmy się na kwarantannę, niektórzy eksperci wskazują, że klienci zrobili się bardziej wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o wydatki. Czy pan Krzysztof Pakuła również to dostrzega?
No generalnie takie, że no, ludzie chyba najszybciej się dostosowują do samego otoczenia i do każdych warunków. Widzieliśmy, tak jak wspomnieliśmy, że to tak jakby w pewnych etapach to trwało, tak jak wszystko, że była ta pierwsza ta fala takich dużych zakupów, potem z powrotem, bo to był ten pierwszy taki moment, no właśnie, może zawahania, strachu, co przed tym będzie, ale potem stopniowo to zaczęło tak jakby się wygasać i wracać do normalności. Ja myślę, że generalnie teraz okres pewien czasu robi to, że ludzie się już dostosowali, trochę inaczej na to patrzą, przyzwyczaili się, że ta choroba tak jak każda istnieje i dają sobie radę tutaj działać na tym rynku, no ale te sytuacje, które tutaj wymusiła, no to też dużo uczy. My zawsze szukamy jak najlepszych rzeczy, bo to nie tylko, że jak coś jest złego, to jest samo zło, ale jest także dobrze. No, przykładowo mamy tutaj, patrzymy na kreatywność naszych tutaj współpracujących partnerów, bo otwierali oni w tym czasie tak jakby sklepy internetowe, tak żeby dowozić tym osobom, które są na przykład na różnych kwarantannach. My jako sam tutaj też jako zarząd nie komunikowaliśmy się, bo jak wcześniej wspominaliśmy, że mamy sporo tych placówek w Polsce. Generalnie to były wyjazdy. Teraz no, w związku z tym, że ta praca zdalna, no to jednak ona zbliżyła i tak uważamy, że on nam tutaj bardzo mocno poprawiła w samych strukturach i współpracy i bardziej się rozumiemy i to wszystko się przekłada na lepszą dla klientów, no nawet nie tylko cenę, ale samą obsługę. Tutaj też chciałbym tutaj podziękować naszym wszystkim pracownikom, bo one w pierwszym momencie też nikt nie wiedział, jak to będzie się toczyło. Byli w bezpośrednim kontakcie, bo musieli być w pracy. Generalnie no, wszystkim się należy tutaj dużo słowo uznania, że właśnie nawet tak, jak się udało zobaczyć, że nawet i klient jest też w pewien sposób inaczej się zachowuje w sklepie, że zachowuje te odległości, nie ma jakiegoś takiego przepychania nerwowości. Taki bardziej, mówię, no, spokojniejszy tryb, a czy zakupy spadły? Ja myślę, że to utrzymuje się porównywalnie do poprzedniego roku, tak jakby ta sytuacja się łagodziła wywłaszczała się i wracamy do, no tak jak wcześniej były słowa, że będziemy chcieli w końcu też i może korzystać nawet z innych tych rozrywek czy coś innego w galeriach. To trochę jeszcze potrwa, ale na pewno no, się ludzie dostosują i wszystko będzie w tym kierunku robiło, że się, żeby no, ci klienci byli zadowoleni.
Czy to oznacza, że Horten na przykład będzie się bardziej cyfryzował, że będzie bardziej korzystał z internetu, że po tej pandemii zostanie ten kanał, że będziecie wzmacniali również te kontakty z klientami z wykorzystaniem sieci komputerowej?
Panie redaktorze, no kto nie jest, nie rozwija się, nie korzysta z tych nowoczesnych technik, to stoi w miejscu, bo my nie tylko korzystamy z tych technik do porozumiewania się z klientem, ale też między innymi te procesy tutaj bardzo informatyczne są bardzo ważne. Nie? Tutaj staramy się, akurat opracujemy no, takie nad tymi dla wygody dla klienta, żeby no, każdy walczy o tego klienta, żeby te przenieść przygotowo te tak papierowe te oferty reklamy przede wszystkim do, też do internetu, żeby zachęcić tego klienta, poznać go bardziej z bliżej jego oczekiwania. Także mówię, no ten proces, no nie da się teraz przykładowo działać tak jak kiedyś na, się mówiło na wyczucie, teraz no trzeba się opierać o pewne liczby i można na tym dopiero swoje działania opierać. Także to jest nieuniknione i mocno na pewno się w tym kierunku cyfryzujemy i u nas jeden z najbardziej prężnie rozwijających się działów jak w firmie, no to jest ten dział IT analizujący wszystkie potrzeby, no i tutaj skracanie drogi, czy tam różne procesy w handlu.
Aplikacja mobilna funkcjonuje?
To znaczy mamy generalnie taką aplikację ogólną, jeszcze nie mamy na całą Polskę. Mamy takie na poszczególne sklepy, które się dostosowują, ale cały czas nad tym pracujemy, no bo to trochę czasu wymaga, ale i potrzeba chwili, że na pewno no, niedługo to uruchomimy i chcemy się naprawdę w to dobrze do tego przygotować. Bo generalnie no, nie ma innej możliwości, bo widać jak w jakim to kierunku idzie, a ta właśnie praca zdalna przy takich akurat sytuacjach jak dzisiaj, no to ona wykazała, że to jest właśnie dobre. Jak tutaj właśnie pan wcześniej wspominał, chodzi o sprzedaż książek na odległość. Ludzie skorzystają z tego i skorzystają na pewno z tych udogodnień. Także ja myślę, że w tym kierunku, jak ktoś już raz spróbował, no to trudno będzie się, na pewno też znajdą dobre rzeczy z tego.
I ale trudno się wycofać.
Tego, że generalnie, że wzali do sklepu, no i ten towar, bo oczy kupują, mam zobaczyć go faktycznie, bo to w ten sposób.
Pytanie do pana Łukasza Kierusa. No właśnie, co zostanie po pandemii, jeśli chodzi o handel, w pana opinii?
No na pewno... To jak pan Paweł powiedział, coraz więcej osób przekonało się do zakupu w internecie, do wygody, jaka idzie za tym. Jak to fajnie jest, kiedy przynosi nam się zakupy do domu, a nie trzeba ich targać ze sobą. A więc na pewno spowoduje to przeniesienie części sprzedaży, szybsze niż być może nawet planowane sprzedaży części do internetu. Jednakże po tym okresie takiego szaleństwa, w którym się kupowało wszystko, co wydawało się, że jest nam potrzebne albo sprawi nam przyjemność, również dojdzie do takich bardziej rozsądnych zakupów. I wszystkiego nie da się kupić, albo nie kupuje się tak samo w internecie, jak się kupuje się w sklepach stacjonarnych czy w galerii, gdzie kupuje się oczami, dotykiem, impulsywnie, bo coś skupi naszą uwagę. Tak więc... Na pewno będzie miało to jakiś wpływ na sprzedaż stacjonarną, na sprzedaż w galeriach. Nie da się, w żadnym kraju nie udało się zastąpić całości sprzedaży, która była realizowana w sklepach stacjonarnych przez internet. To jest niemożliwe. Tak więc na pewno się troszeczkę te struktury zmienią. Też słyszymy o tym, że dużo sklepów zamyka swoje punkty stacjonarne. Dzisiaj poszła informacja, że jeden z największych sprzedawców sprzętu elektronicznego zamknie 1/3 swoich sklepów w Polsce i przerzuci dużą część sprzedaży do internetu. Jednakże nic nie zastąpi zakupów impulsowych, tego wspólnego spacerowania po galerii. O, widziałeś to, widziałeś tamto. W internecie troszeczkę się inaczej kupuje, tak? Więc na pewno będzie większa sprzedaż w internecie, ale tutaj z panem Rafałem się zgodzę, że ludzie na pewno wrócą też do galerii. Może nie od razu, ale czy do sklepów stacjonarnych wrócą, bo po prostu my lubimy kupować oczyma, lubimy przymierzać, lubimy dotykać. W chwili obecnej maseczki, rękawiczki trochę w tym przeszkadzają, ale to się na pewno wcześniej czy później skończy.
Chyba, że wyprodukujecie aplikację, w której założymy okulary na oczy, te specjalne do podglądania wirtualnej rzeczywistości i będziemy spacerować siedząc w fotelu po sklepach.
To być może jest piękna wizja, ale wolałbym, żeby się nie spełniła. Jednak człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje kontaktu, potrzebuje wyjścia świeżego powietrza. Mi się te wszystkie wersje utopijne, w których siedzimy zamknięci w domu i jakby boimy się wyjść na ulicę, nie podobają mi się. Wolałbym jednak taki otwarty świat, w którym można pójść na spacer, zjeść lody w galerii, czy po prostu popatrzeć sobie na ciuchy w sklepach i podotykać ich. Jest tą wizją w rzeczywistości, do której chciałbym, żeby świat dążył. 100% internetu, 100% online'u, może jeszcze nie teraz.
Ale coraz więcej sieci, na przykład tych dużych sieci, uruchamia własne aplikacje, jeśli chodzi o płacenie. Myślałem, że zostaną stworzone przy każdym sklepie takie małe aplikacyjki, w których każdy klient będzie mógł się zalogować, zamówić swój towar, związać się jakby bardziej ściśle ze sklepem. Sprzedawca będzie wiedział, że ma określoną liczbę klientów i w ten sposób bardziej uda się przetrwać te wszystkie ograniczenia. W części płacowej to poszło, że sieci rozwijają tego typu funkcje, natomiast te mniejsze aplikacje to czegoś takiego jeszcze nie ma. Jak pan sądzi, czy to się wykształci?
Bardziej myślę, że większa nadzieja jest na tak zwane marketplace'y, czyli miejsca w tak zwane ryneczki, można powiedzieć, znamy z starych czasów rynki i ryneczki, czyli miejsca, w którym dużo sprzedawców będzie oferowało szeroki asortyment. Ponieważ
czyli nie duże centra, handlowe, tylko raczej, tak jak mówił pan Rafał, miejsce parkingowe, przystanek, centrum, gdzie są przesiadki, a obok sieć małych takich pawilonów i możliwości sprzedaży w kramach.
No, a może coś takiego będącego połączeniem, taka wirtualna galeria, ale nie sprawiająca wrażenia galerii. Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że nie ma może za wyjątkiem największych sklepów w Polsce, takiego innego, na którego przyjście do Polski cały czas jakby czekamy, bo wszyscy o tym mówią. Nie ma takiego sprzedawcy jednego, który by zaoferował wszystko. Posiadaniu wielu ilości aplikacji na telefon, potrzeba kupowania wielu procesów naraz do zrobienia bywa po prostu uciążliwe. To jest fajne właśnie w galerii, że idąc do galerii możemy kupić i garnki, i buty, i ubranie, i koszule, i ubranie.
Czyli taka
śloda.
Skoncentrowana dawka handlu.
Tak. To ja bym bardziej szedł jednak w tym kierunku, bo przy bardzo dużej ilości sklepów można się po prostu pogubić. Trzeba mieć konta w różnych tych sklepach, wiele procesów płatniczych robić. Jednakże ktoś, kto zaoferuje jeden prosty proces zakupowy i szeroką ofertę, moim zdaniem wygra.
Czy to jest właśnie też wyzwanie, to pytanie do pana Krzysztofa Pakuły, dla takiej sieci jak Horten? Stworzenie takiego modelu wspólnych zakupów, jednej poważnej aplikacji, gdzie człowiek niezależnie w którym miejscu w kraju będzie mógł spokojnie z tego wszystkiego skorzystać.
No generalnie nad tym pracujemy. No, tak jak wcześniej wspominałem, to jest nieunikniona kolejność, której na pewno te firmy, które nie będą miały tego dodatkowego narzędzia, no to one się nie utrzymają, bo wiadomo, że wszyscy walczą o tego klienta. My jako przedstawiciele handlu uważamy przede wszystkim, że ja też tak uważam, że handel sobie na pewno da radę. Tutaj najgorszym jest niebezpieczeństwem, to jest ta siła nabywcza klienta, jak po tym okresie tej pandemii, bo nie wszyscy w handlu pracują, jak od strony klienta, czy klient jak będzie dysponował jaką możliwością zakupu.
Czyli jak będzie duże bezrobocie, czy będzie miał pracę, czy nie, bo bez pracy nie będzie miał pieniędzy.
No to jest dokładnie, to jest najgorsze, właśnie tak jak powiedział, samo zagrożenie od strony właśnie tej, a nie tutaj handel na pewno się dostosuje. Nie najważniejsze, aby klient był i ten klient tak, tak jak zawsze mówi się, z tym dobrym portfelem, także sobie na pewno będzie rynek się do niego dostosował, a najważniejsze, żeby ta siła nabywcza nie spadła w dość szybkim, krótkim czasie, no bo to jest to taki łańcuszek, że on może pociągnąć w różne strony i tutaj niekoniecznie no, muszą być te wszystkie metody najlepsze zastosowane, bo ponieważ no, zdecyduje no, ten klient, czy on jest w stanie tutaj nabyć jakieś towary, czy ten rynek on właśnie klient rozwija. No. Generalnie tutaj, a na pewno tak jak pan redaktor się pytał, to nie mówi nieunikniona kolejność rzeczy, że pracujemy, udoskonalamy, chcemy, żeby ona była tak już ogólnopolską, dostępną. Dużo wprowadzamy takich innych jeszcze mechanizmów, bo wprowadzamy takie badanie efektywności gazetek, specjalny dział mam powołany do tego wsparcia biznesu, że mocno na tym pracujemy, no i zbieramy przede wszystkim no, informacje w momencie, myślę, że to już niedługo, w okresie czasu prowadzimy to, ale jak tutaj wcześniej właśnie pan przedmówca wspominał, że nie, te sklepy stacjonarne, one po prostu nie znikną, bo klient no, tak jak od pokoleń ma te oczy, ma dotyk, ma smak i lubi no, po prostu no, coś wybierać. To jest sam zakup, to też jest przyjemność, a taki przez internet no, to tylko jest no, bardziej no może techniczny, może tańszy, ale niekoniecznie, bo ludzie kupują często nie tylko towar, ale emocje i dlatego to będzie na pewno się też rozwijało w tym kierunku.
Czyli po pandemii sklepy na pewno zostaną, nie będą likwidowane, będą ewentualnie się reorganizowały. Czy podobne obserwacje ma pan, panie Łukaszu?
No tak, na pewno, tak jak mówiłem wcześniej, zostanie handel jakby taki tradycyjny. Tylko, że najprawdopodobniej, tak jak tutaj pan Rafał mówił, też dojdzie do jakiegoś pewnego przyhamowania w ilości budowanych centrów handlowych, czy w ogóle jakieś tempa rozwojów. Ja pamiętam, że kiedy byłem w Ameryce, to dziwiłem się, jak oni potrafią zbudować galerię, a po 2 latach ją wyburzyć albo zostawić pustą i zbudować kolejną. To chyba ta strategia będzie musiała ulegnie zmianie. Jednakże no, przyjemność kupowania, dotykania, przymierzania, a czasami nawet nerwy związane na tych zakupach, to jest coś, czego internet nie da. Tak więc on jest może tańszy, może szybszy, może wygodniejszy, może można zrobić to w nocy, ale nic nie zastąpi takich normalnych zakupów, jakie były kiedyś, jakie pamiętamy jeszcze sprzed pandemii.
Jak pan sądzi, czy klienci w tej warstwie popytowej przetrwają tę pandemię w odpowiednim zdrowiu? Bo to jest chyba najważniejsza rzecz. Jak ekonomicznie klienci to wytrzymają?
No tutaj ja się zgodzę z panem Pawłem, że to jest największe zagrożenie, które widzimy. Najgorszym efektem pandemii, bo wszyscy widzimy, że ona nie jest tak straszna, jak na początku mówili. I jakby większość krajów już wychodzi z niej i to naprawdę obronną ręką. Są szkody, które jakby gospodarka dostaje poprzez ten lockdown. Natomiast ja mam cichą nadzieję, że Polacy to naród pracowity, chętny do pracy i my damy radę, jak już wyjdziemy z tego. Cieszę się też, że rząd w miarę szybko, mógłby szybciej uwalnia niektóre sektory gospodarki, bo najgorsza rzecz, którą można było zrobić, to po prostu trzymać nas w zamknięciu pod kluczem, tak, i to po prostu tak naprawdę przyczyniać się do upadku wielu biznesów, co wszystko sprawi, to są wszystko system naczyń połączonych. Jeżeli pieniądz nie będzie krążył, jeśli ludzie nie będą zarabiali, nie będą wydawali w sklepach, my nie będziemy mieli pieniędzy na inwestycje, na rozwój, na kupowanie, na robienie, uzupełnianie zapasów i to wszystko będzie wtedy szło w kierunku jakby takiego schyłku. Ale ja mam nadzieję, że pewno trochę czasu będziemy potrzebowali, może pół roku, rok. Tak naprawdę za pół roku będzie wiadomo, w listopadzie, grudniu będzie wiadomo, jaka jest sytuacja, kondycja finansowa Polaków. I wtedy będzie można powiedzieć, ja liczę, że jednak jakoś nam się to uda, chociaż są takie branże jak branża turystyczna, która nie wiem, czy się podniesie, bo są tam naprawdę ogromne straty, ogromne ograniczenia. Tak więc trudno tak naprawdę powiedzieć, to by było czyste wróżenie z fusów. Trzymam kciuki za to, że szybko dojdzie do pełnego uwolnienia gospodarki i jakby może w tym nowym rygorze sanitarnym, ale wszyscy będą mogli zarabiać pieniądze i wydawać pieniądze usługodawców w sklepach i to wszystko ruszy, ten mechanizm ruszy tak, jaki był.
A zatem wszyscy trzymamy kciuki za grube portfele Polaków. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. W naszej audycji dzisiaj uczestniczyli Krzysztof Pakuła, szef grupy Horten. Dziękuję panu bardzo za udział w audycji. I pozdrawiam, dużo zdrowia. Łukasz Kierus, szef Taniej Książki, również dziękuję.
Dziękuję również.
No i przywołam także pierwszego gościa naszej audycji, Rafała Sonika, właściciela Gemini Holding, który musiał zająć się biznesem po prostu najzwyczajniej w świecie, ale podzielił się także z nami swoimi opiniami na temat obecnej sytuacji i przyszłości, jeśli chodzi o handel. Ja również dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.